Czy jest jeszcze coś, co nie zostało do końca odkryte i opowiedziane na tym szlaku?
Wskazywaliśmy, że w przypadku wypraw górskich, szczególnie zimą, potrzebny jest nie tylko sprzęt jak ABC lawinowe, raki, czekan, ale umiejętności posługiwania się tym. I szczerze powiedziawszy, no, sami się tego nie nauczymy, więc w związku z powyższym, jeżeli mamy ambicje, żeby wybrać się zimą w góry, wyżej od schronisk, to trzeba skorzystać z porad, z umiejętności i wiedzy ekspertów. No i nie oszukujmy się, no, Tatry są jedynymi w Polsce górami o charakterze alpejskim. Tam już powyżej schronisk widzimy, co się dzieje. Praktycznie co weekend ktoś niestety ginie w okresie zimowym, więc zapiszmy się na kursy. Skorzystajmy z tego. W wolnym czasie ratownicy TOPR-u szkolą. Jest parę dobrych szkół górskich, z których można skorzystać i naprawdę w wspaniałych okolicznościach przyrody, no bo to zazwyczaj jest gdzieś wyżej. Ja akurat byłem na hali gąsienicowej, bardzo miło wspominam kurs w Betlejemce. No to była przygoda życia. Uczmy się, zachowujmy pokory i korzystajmy z wiedzy i doświadczeń specjalistów.
Mamy obiekty związane z przemysłem górniczo-hutniczym, dziedzictwo kulturowe, miejsca pamięci. Powtórzę to pytanie, czy jest jeszcze taka historia, którą należy na nowo opowiedzieć, albo nie do końca opowiedziana, związana z tym dziedzictwem kulturowym, z tym dziedzictwem choćby przemysłu górniczo-hutniczego?
Staramy zwracać uwagę na coś, co jest blisko, co jest dostępne, no, dla wszystkich, ale z jakichś powodów, może pośpiechu, może braku zainteresowania, omijamy coś, co jest obok, co zachwyca. Bardzo interesujące są obiekty sakralne, bo one są niedaleko. Jest taka piękna historia związana z kaplicą na Wiktorówkach, gdzie w 1866 roku Marysia Murzańska wypasała owce. Okolice Rusinowej Polany, czyli miejsca wypasu owiec. Owce jej się zgubiły, poszła je szukać do lasu. Na jednym z drzew ukazała jej się najjaśniejsza panienka, która prosiła Marysię, żeby prosiła ludzi, żeby nie grzeszyli, a po drugie, żeby odpokutowali dawne winy. No i na miejscu tego zdarzenia na początku przybito obrazek Matki Boskiej. Później umieszczono obrazek na szkle, budowano płaskorzeźbę, następnie kaplicę przypominającą szałas pasterski. No i ta niewielka kaplica spłonęła, ona powstała w 1902 roku. Podbudowywać zaczęto w 1920 roku. W 1936-1937 wybudowano nową kaplicę. No i tak to powstała kaplica Matki Boskiej Królowej Podhala.
No, tych obiektów sakralnych rzeczywiście jest najwięcej na tym szlaku, który proponuje Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe imienia Adolfa Hyły, ale nie tylko, bowiem tradycje przemysłu górniczo-hutniczego również.
No tak, no bo to Kuźnice, sama nazwa pochodzi od kuźni. Tam znajdowały się huty. No zresztą tereny Tatr to były tereny wydobycia różnych rud żelaza. Tam poszukiwano też złoto, wydobywano, ale to już po II wojnie światowej, rudy uranu. No i w XIX wieku to właściwie to było centrum górniczo-hutnicze. No, Zakopane było wioską przy Kuźnicach. A później powstał tam zespół dworsko-pałacowy Homolaczów, który z czasem podupadł. No, w tym momencie z pozostałości to są z dworem tam wozownia i karczma. Tam też mieści się siedziba dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego. Z takich pozostałości jeszcze oryginalnych to jest fontanna w Kuźnicach i to jest ciekawostka, bo ona jeszcze jest, do jej zrobienia jest wykorzystany metal pochodzący z Tatr.
Spójrzmy na inne obiekty, między innymi kaplica sióstr Albertynek na Kalatówkach, no i pustelnia świętego brata Alberta również trafiają na ten szlak kulturowy, który proponuje stowarzyszenie.
Pomysł wybudowania pustelni z kaplicą to był pomysł brata Alberta, Adama Chmielowskiego, który podczas podróży do Zakopanego, do Tatr, chciał coś takiego wybudować. Udało się to zrealizować dzięki wsparciu i dobrej woli hrabiego Władysława Zamoyskiego, który podarował grunt pod budowę klasztoru. Pierwotnie klasztor był dla braci Albertynów. On został budowany w 1898 roku i tutaj, co ciekawe, w budowę zaangażowany był także Stanisław Witkiewicz. To jest ciekawa kaplica, bo ona jest bardzo skromna, skłania do refleksji, do zatrzymania się. Dominuje w niej piękny krucyfiks i ten krucyfiks został odnaleziony przez brata Alberta na krakowskiej skałce. Renowacji tego krzyża podjął się Stanisław Witkiewicz. Tam jest taka legenda, że on podczas renowacji płakał. Po 2 latach klasztor został przekazany siostrom albertynkom. I na tym samym terenie też, ale to w 1901 roku, została wybudowana pustelnia brata Alberta. Tam jest zachowana jego cela. No i też jest mała izba pamięci. No i na niewielkiej przestrzeni fenomen Adama Chmielowskiego, który był zarówno artystą, malarzem wykształconym w Monachium, uczestnikiem powstania styczniowego, którym stracił nogę, jak i też twórcą zakonu Albertynów, którzy poświęcali się i nieśli pomoc innym. No to jest właśnie miejsce, ono jest właściwie na początku szlaku na Polanę Kalatówki do schroniska, więc to jest blisko. No bo później już na Śpiącą Górę, która jest też w pobliżu, ale już jest powyżej, tam gdzie przenieśli się bracia Albertyni, trochę jest podejścia.
Ale jeszcze nie powiedzieliśmy o niematerialnym dziedzictwie. Czy w jakiś sposób również ten szlak to niematerialne dziedzictwo wskazuje i pokazuje w jakimś nowym świetle?
Głównie wskazywaliśmy kwestię wypasu owiec, bo tu jest element taki, który no właściwie on się nie zmienił od setek lat. Bacowie i Juchasi funkcjonują w takich samych warunkach, jak funkcjonowali dotychczas, takimi samymi metodami produkują sery, posługują się takimi samymi narzędziami. Ja uwielbiam, jak jadę, szczególnie na wiosnę. Tylko wiosna w górach jest trochę inna niż nasza na nizinach. Zaczyna się później, więc możemy mówić o wiośnie dopiero w maju, kiedy pojawia się pierwsza trawa, a z pierwszą soczystą trawą najlepszy bunt w roku, który jest słodki. Wtedy jest też wiosenny redyk i owce wracają na hale. Tu jest kwestia taka, góry zawsze będą. Kwestia pogody, no to jest jednym z elementarnych wyznaczników wyboru trasy. Ale pamiętajmy, że jesteśmy po prostu ludźmi, którzy mogą mieć gorszy dzień, mogą mieć gorszą kondycję i wtedy rozsądek powinien się włączyć i żebyśmy dobrali trasę adekwatną do naszych, do warunków zewnętrznych i do naszych możliwości, które też się zmieniają. Bo też dzięki takiemu planowaniu wzrasta nasze doświadczenie.
Czyli rozsądek i planowanie to wszystko także powinni sobie wziąć do serca ci, którzy w tym okresie świąteczno-noworocznym wybrali Tatrzański Park Narodowy i kto wie, być może wyruszą na szlak dziedzictwa kulturowego. Do czego zachęcał Jan Cięciak ze Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego imienia Adolfa Chyły. Bardzo dziękujemy.